Rehabilitacja. Idę na rehabilitację. Czyli gdzie? Słowo rehabilitacja często utożsamiane jest z cyklem zabiegów zaplanowanych w przychodni czy ośrodku. Pół godziny ćwiczeń, masaż, prądy i zimny nawiew to przykładowy zestaw, z jakim można się spotkać w Polsce. Czy jednak zestaw zabiegów, nawet najlepszych, wyczerpuje pojęcie rehabilitacji? Zdecydowanie nie. Rehabilitacja to cały zestaw oddziaływań pomagających wrócić osobie potrzebującej do sprawności. Istnieje wiele rodzajów rehabilitacji, na przykład rehabilitacja społeczna, w czasie której ułatwia się powrót danej osoby do społeczeństwa, gdy z jakiegoś powodu wyłączyła się z niego. W rehabilitacji zawodowej chodzi o to, żeby pomóc osobie wrócić do wykonywanej pracy lub umożliwić zmianę zawodu, jeśli jest taka potrzeba. Rehabilitacja zawodowa obejmuje też sytuację, gdy osoba rodzi się z niepełnosprawnością lub nabywa ją w dzieciństwie, więc potrzebuje pomocy przy wyborze ścieżki zawodowej. Rehabilitacja może być oparta na oddziaływaniach psychologicznych, technicznych czy edukacyjnych. Dużo to wciąż nie wszystko. Dla wnikliwych ustawa z dnia 27 sierpnia z 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na co się zapisuje? Jednym z typów rehabilitacji jest rehabilitacja medyczna, której celem jest poprawa funkcjonowania osób z problemami poprzez przywrócenie im jak największej niezależności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania, a także zmniejszenie bólu i poprawa jakości życia. W skrócie chodzi o to, aby umożliwić poprawę jakości życia zarówno w sytuacjach, kiedy możliwy jest powrót do pełnej sprawności, jak i wtedy, gdy takiej możliwości nie ma, bo zawsze może być lepiej. Szczególną odmianą rehabilitacji medycznej jest neurorehabilitacja, czyli działania nakierowane na poprawę funkcjonowania osób z problemami o podłożu neurologicznym. Takiego typu rehabilitacji najczęściej poszukują osoby z diagnozą SM. Posłuchajmy się przykładem. U Alicji zdiagnozowano SM. Wszystko zaczęło się od tego, że podejrzanie często potykała się, nawet na prostej drodze. Problem był na tyle dokuczliwy, że musiała zrezygnować ze spacerów ze swoim ukochanym psem Tolkiem. Lekarz w trakcie badania stwierdził, że przyczyną potykania się jest opadająca stopa. Wytłumaczył Alicji, że w tej chorobie nerwy ulegają uszkodzeniu i przez to mięśnie nie dostają informacji „rusz się”. Alicja zapisała się na rehabilitację. W ośrodku Alicja dowiedziała się, że zajmie się nią fizjoterapeuta magister Tomek. Zaskoczyło ją, że Tomek zadawał mnóstwo pytań, które czasem nie miały związku z chorobą, bo po co komu informacja, na którym piętrze mieszka, czyżby na wyższych piętrach SM przebiegało inaczej? Kim jest fizjoterapeuta i co ma wspólnego z rehabilitacją? Fizjoterapeuta to osoba, która ukończyła proces kształcenia dający prawo do używania tego tytułu oraz dopełniła niezbędnych formalności, aby używać go zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce istniały różne formy takiego kształcenia, dlatego można spotkać fizjoterapeutów z różnymi tytułami zawodowymi, od technika do magistra. Wielu fizjoterapeutów pracuje również naukowo, także nie dziw się, jeśli spotkasz fizjoterapeutę nawet z tytułem profesora. Nie zawsze do określania tej profesji używano słowo fizjoterapeuta. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu obowiązującym terminem był rehabilitant, rehabilitantka. Sam kierunek kształcenia nazywał się wtedy rehabilitacja. Warto podkreślić, że słowo rehabilitacja ma nieco szersze znaczenie niż sama fizjoterapia. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, rehabilitacja to cały zestaw oddziaływań pomagających wrócić osobie potrzebującej do sprawności. Wiele z tych oddziaływań mieści się w kompetencji fizjoterapeuty, ale nie wszystkie. Sprawdź swojego fizjo. Czy wiesz, że w Polsce istnieje rejestr fizjoterapeutów? Każdy, kto chce wykonywać ten zawód, ma obowiązek rejestracji w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Łatwo więc można sprawdzić, czy osoba, której powierzasz swoje zdrowie, na pewno ma prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy planujesz podjęcie współpracy z osobą, której nie znasz. Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów w postaci wygodnej wyszukiwarki znajdziesz, kierując aparat fotograficzny w smartfonie na ten kod QR w poradniku. Jaki masz problem według fizjoterapeuty? Fizjoterapeuci największą uwagę przywiązują do problemów funkcjonalnych pacjenta, czyli do tego, jak dana dysfunkcja wpływa na jakość życia danej osoby. Starają się wychwycić istotę zaburzenia, znaleźć jego przyczyny i na nie wpłynąć. Nie zdziw się, że fizjoterapeuta wykona różnego rodzaju testy i zapisze wyniki. Pomiary są ważne, bo pokazują czarno na białym, czy pacjent poprawia się, stoi w miejscu, czy może pogarsza oraz w jakim tempie procesy te zachodzą. To właśnie dlatego na pierwszej wizycie tak dużo się dzieje, ponieważ problemy funkcjonalne pacjentów mogą mieć wiele przyczyn oraz wiele czynników może na nie wpływać. Fizjoterapeuci rozpatrują je na kilku poziomach. Po pierwsze, poziom struktur i funkcji ciała. Jakie struktury ciała są uszkodzone i jakie funkcje ciała są zaburzone. W SM uszkodzenie osłonek mielinowych w komórkach nerwowych, uszkodzone komórki nie mogą przesyłać informacji tak, jak robiły to wcześniej, przez co mięśnie nie dostają informacji do dzieła. W przypadku Alicji wiadomo, że zaburzoną strukturą jest tkanka nerwowa, bo na tym polega istota SM, co powoduje osłabienie siły mięśni podnoszących stopę, bo nie dostają sygnałów, żeby się kurczyć. Aby zmierzyć tę dysfunkcję, Tomek bada siłę mięśni Alicji i zapisuje wyniki w dokumentacji. Po drugie, poziom aktywności. Jakich aktywności pacjent nie może wykonywać lub z jakimi aktywnościami ma problem? Jak duży jest ten problem? Alicja ma problem z unoszeniem stopy, a główną aktywnością, na jaką ma to wpływ, jest chodzenie, zwłaszcza na dłuższych dystansach. Tomek postanawia więc zbadać parametry chodu. Wyniki testów trafiają do dokumentacji medycznej. Po trzecie, wpływ na życie codzienne. Jak problem pacjenta wpływa na jego uczestniczenie w życiu codziennym? Czy są jakieś obszary, które musiał zmienić na skutek dysfunkcji? Alicja przez problemy ze stopą musiała zrezygnować z wyprowadzania Tolka na spacery. Po głębszym zastanowieniu przyznała także, że wchodzenie po schodach to też dla niej problem. Kiedy raz zepsuła się winda, musiała odpoczywać na każdym piętrze. Dobrze, że nie mieszka na najwyższym piętrze, ale i tak długo to trwało. Przypomniała sobie o tym dopiero, gdy Tomek zapytał o piętro, na którym mieszka. Jak widzisz, proces rozumowania klinicznego jest złożony, a jego centrum stanowią potrzeby konkretnej osoby. Dlatego mówi się, że rehabilitacja powinna być szyta na miarę. Czym innym jest bowiem niewielkie pogorszenie kontroli palców ręki dla osoby pracującej w biurze, a czym innym dla osoby zawodowo grającej na skrzypcach. W związku z tym, pomimo że te dwie osoby mają tą samą dysfunkcję, będą się różnić w obszarze swoich potrzeb. Nie bez znaczenia są także przekonania, jakie ma osoba po diagnozie, co wie na temat choroby, jakie ma doświadczenia w podobnych sytuacjach, w jakim otoczeniu funkcjonuje, czy ma wsparcie, a może sama stanowi wsparcie dla innych. Te i wiele innych czynników wpływa na decyzje kliniczne. Dla wnikliwych system oceniania stanu zdrowia oparty na powyższych kryteriach po ICF. Został on zdiagnozowany przez Światową Organizację Zdrowia, WHO, i obowiązuje w Polsce, a jego wyniki w postaci specjalnych kodów zapisywane są w dokumentacji medycznej pacjentów. Polska Szkoła Rehabilitacji. Rehabilitacja to stosunkowo młoda dziedzina. Jej początki wiążą się z ogromną ilością poszkodowanych w wyniku I wojny światowej oraz epidemii polio. Liderami w dziedzinie rehabilitacji od samego początku były Stany Zjednoczone i Polska. Te dwa kraje jako pierwsze na świecie wprowadziły własne modele rehabilitacji. Polski model został zaakceptowany i zlecony przez WHO, a jego twórca, Wiktor Dega, przez 10 lat pełnił funkcję eksperta WHO do spraw rehabilitacji. Polski model rehabilitacji zakładał powszechność. Każdy potrzebujący powinien mieć do niej dostęp. Wczesność. Jak najwcześniejsze rozpoczęcie, nawet zanim dojdzie do dysfunkcji. Kompleksowość. Oznacza zaangażowanie nie tylko lekarzy i fizjoterapeutów, ale również socjologów, pedagogów, protetyków i innych specjalistów. Ciągłość, czyli działania regularne i długoplanowe. W praktyce w Polsce rehabilitacja refundowana ze środków publicznych nie jest w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom chorych, podobnie jak i inne usługi zdrowotne. Powyższy model posiada obecnie wiele luk i jest zależny między innymi od miejsca zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że najważniejszy w procesie rehabilitacji jest profesjonalizm osób ją realizujących. Jak rozpoznać dobrego fizjoterapeutę i gdzie go znaleźć? Wiele osób poszukuje dobrego fizjo, ale niewiele precyzuje, co to konkretnie oznacza. Osobiście zaczęłabym od tego, że dobry fizjoterapeuta to taki, który działa zgodnie z prawem, czyli po pierwsze, jest w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Jeśli go tam nie ma, oznacza to, że nie może udzielać świadczeń fizjoterapeutycznych. Po drugie, posiada ważną polisę OC, dzięki której jego pacjenci mogą spać spokojnie, nawet jak coś pójdzie nie tak. Po trzecie, prowadzi dokumentację medyczną, którą przechowuje w formie elektronicznej. Dzięki temu w każdej chwili może ją wydać, na przykład dla ubezpieczyciela czy dla lekarza. Odbyte wizyty powinieneś również wiedzieć o internetowym koncie pacjenta. System ten nie działa jeszcze idealnie, więc w momencie pisania tego poradnika widać jedynie niektóre z nich. Dobry fizjoterapeuta w czasie wizyty wypyta cię o mnóstwo rzeczy, czyli przeprowadzi wywiad, a także zbada i zapisze wyniki. Przeprowadzi badanie podmiotowe. Dobry fizjo wspólnie z tobą ustali cele i plan terapii. Wraz z upływem czasu będzie monitorował postępy, a w razie potrzeby zaproponuje modyfikacje. Przy dobrym fizjoterapeucie rozumiesz, co robisz. Znasz cele terapii, sposoby ich realizacji. Jesteś w centrum. W Polsce nie ma systemu specjalizacji kierunkowych w fizjoterapii. Oznacza to, że nie ma takiego miejsca, w którym znajdowałaby się kompletna lista fizjoterapeutów specjalizujących się na przykład w SM lub w neurorehabilitacji. Fizjoterapeuci, aby pogłębić ten temat, uczestniczą w kształceniu podyplomowym. Szkoleniami często użytecznymi w terapii pacjentów neurologicznych są BOBAT dla dorosłych, PNF, WOITA dla dorosłych, ale nie tylko. Więcej na temat metod specjalnych znajdziesz w rozdziale Metody fizjoterapeutyczne często wykorzystywane w neurologii w dalszej części tego opracowania. Możesz zapytać swojego fizjo, czy skończył któreś z tych szkoleń. Warto podkreślić, że żadne z nich nie koncentruje się na terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Są one jednak pomocne dla osób pracujących z takimi pacjentami ze względu na neurofizjologiczny charakter proponowanych tam oddziaływań. Krajowa Izba Fizjoterapeutów zachęca do korzystania z wyszukiwarki stworzonej w celu ułatwienia pacjentom znalezienia fizjoterapeuty. Wpisując hasło stwardnienie rozsiane oraz miasto, znajdziesz fizjoterapeutów, którzy zarejestrowali się w tym systemie i deklarują umiejętności konieczne do prowadzenia terapii osób z tą diagnozą.